Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 3 grudnia wita Państwa Krzysztof Borąk. Papież spotkał się ze społeczną dykasterią Kurii Rzymskiej oraz Kolegium Angielskim. Zapowiedział też swą obecność na Twitterze. Powiemy o tym w aktualnościach. Nadamy również audycję Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Dziś o roku 1995. Nauka społeczna Kościoła wchodzi w zakres misji ewangelizacyjnej Kościoła i ma istotne znaczenie dla nowej ewangelizacji. Te stwierdzenia Jana Pawła II z encykliki Centesimus Annus przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami rozpoczętej dziś sesji plenarnej Papieskiej Rady Justitia et Pax. Zwrócił uwagę, że przyjmując Chrystusa i Jego Ewangelię wnosimy wizję człowieka i jego godności, którą znamionuje transcendencja. Jest to antropologia integralna, wynikająca z Bożego objawienia i z ludzkiego rozumu.
Ojciec Święty przyznaje, że w naszych czasach dokonano ogromnych postępów w dziedzinie obrony praw człowieka. Jednak dzisiejsza kultura, którą znamionuje indywidualizm i technokratyczny ekonomizm, ma skłonność do umniejszania wartości osoby.
Wprawdzie z jednej strony nadal głosi się godność osoby, jednak z drugiej są nowe ideologie, takie jak hedonistyczna i egoistyczna ideologia praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz rozpasanego kapitalizmu finansowego, który nadużywa polityki i rozbija strukturę realnej gospodarki. Przyczyniają się one do uważania zatrudnionego pracownika i jego pracy za dobra mniejszej wagi i podważania naturalnych podstaw społeczeństwa, zwłaszcza rodziny. Dla chrześcijaństwa praca jest podstawowym dobrem dla człowieka ze względu na jego personalizację, socjalizację, tworzenie rodziny, wkład w dobro wspólne i w pokój. Dlatego dostęp wszystkich do pracy jest zawsze celem priorytetowym, także w okresach recesji ekonomicznej. Z nowej ewangelizacji życia społecznego mogą wyniknąć nowy humanizm i odnowione zaangażowanie kulturalne. Pomaga ona zdetronizować współczesne idole, zastąpić indywidualizm, materialistyczny konsumpcjonizm i technokrację kulturą braterstwa i bezinteresowności, miłości solidarnej.
Potius chodi equam cras, raczej dziś niż jutro. Tę odpowiedź angielskiego XVI-wiecznego męczennika, świętego Rudolfa Sherwina, pytanego o gotowość podjęcia misji, przytoczył papież, spotykając się ze wspólnotą Kolegium Angielskiego w Rzymie. Ten szacowny ośrodek formacji katolickiego duchowieństwa na Wyspach obchodzi 650-lecie założenia, a główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w minioną sobotę. Benedykt XVI przypomniał misjonarską tradycję kolegium oraz męczeństwo, jakie poniosło 44 wychowanków. Jest to dziedzictwo, które powinni podjąć także jego współcześni mieszkańcy, studiujący na uczelniach Wiecznego Miasta.
Waszym pierwszym zadaniem jest samemu poznanie Chrystusa, a czas spędzony w seminarium jest ku temu sposobnością. Uczcie się codziennej modlitwy, zwłaszcza przed Najświętszym Sakramentem. Wsłuchujcie się w Słowo Boże, pozwólcie, aby serce mówiło do serca, jakby powiedział błogosławiony John Henry Newman. Pozwólcie zachwycić się osobą Jezusa, by zawładnął waszą wyobraźnią i rozpalił serca. On was wybrał na swoich przyjaciół, a nie na sługi. I zachęca was, byście dzielili jego kapłańskie dzieło niesienia wszędzie zbawienia światu. Wiele słyszeliście o nowej ewangelizacji, o głoszeniu Chrystusa w tych częściach świata, gdzie Ewangelia już była przepowiadana, lecz gdzie żar wiary mniej lub bardziej przygasał. I teraz wymaga rozpalenia na nowo. Zawołanie waszego kolegium mówi o Chrystusowym pragnieniu, aby ogień rzucić na ziemię. Waszą misją jest bycie jego narzędziami w dziele rozniecania na nowo wiary w waszych rodzinnych stronach.
Papież rozpocznie swą obecność na Twitterze od odpowiedzi na pytania o wiarę, poinformowano w Watykanie. Przynajmniej raz w tygodniu, zazwyczaj w środę, Benedykt XVI będzie umieszczał w internecie krótkie, nieprzekraczające 140 znaków przesłania. posłuży się do tego Twitterem, serwisem społecznościowym umożliwiającym zamieszczanie mikroblogów.
Choć papież nie jest wielkim zapaleńcem nowych mediów, to jednak świadomy jest ich roli w ewangelizacji. Tweetując, chce zachęcić Kościół do wyraźniejszej obecności na tym polu, poinformowano na konferencji prasowej. Uczestniczył w niej m.in. Greg Burke, doradca sekretariatu stanu do spraw mediów. Zapewnił on, że Benedykt XVI osobiście będzie pisał do Twittera. Wszystkie słowa, które się tam pojawią, będą słowami papieża, zapewnił Burke. Wyjaśnił on też motywy tej nowej inicjatywy medialnej Watykanu.
Twitter to nowy rynek wymiany myśli. Kościół musi być tam obecny. W przekazywaniu naszego przesłania chcemy się posługiwać wszelkimi skutecznymi środkami. Pod tym względem Twitter jest bardzo dobry, choć nie jedyny. Jego ważną zaletą jest to, że skierowany jest on do młodych. Osobiście byłbym zdziwiony, gdyby papieża na Twitterze nie było. Dużo bowiem pisze, przemawia publicznie, chce przekazać ważne przesłanie, a Twitter jest do tego doskonałym środkiem.
Pierwszy papieski wpis na Twitterze przewidziany jest na 12 grudnia. Ukaże się w 8 językach, m.in. po polsku. Dodajmy, że na polskim kanale Twittera pojawił się dzisiaj zabawny błąd. Ojciec Święty został na nim przedstawiony jako Benedykta XVI. Błąd został już poprawiony, choć swoją drogą pokazuje on, jakie pułapki czyhają na użytkowników nowych i szybkich mediów.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Janowi Pawłowi II bardzo leżały na sercu sprawy związane z sytuacją w Ziemi Świętej i z relacjami chrześcijańsko-żydowskimi. Często do nich powracał. Tak było też w roku 1995, w którym mijało 50 lat od zakończenia II wojny światowej, a także od utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do tej ostatniej rocznicy papież nawiązał, spotykając się 9 stycznia z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Watykanie na tradycyjnej audiencji noworocznej. Wyraził wtedy poparcie wszystkim zaangażowanym w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie.
Dowodzi on, że podejmując dialog, można zmienić bieg historii. Wiemy oczywiście, że na tej Ziemi Świętej, gdzie prawie 2000 lat temu narodził się Jezus, nadal istnieją konflikty i przejawy dyskryminacji. Naród palestyński nadal oczekuje pełnego zaspokojenia swoich aspiracji. Liban nie odzyskał całkowitej suwerenności. Ufajmy jednak, że i to się zmieni. Nigdy nie zabraknie ludzi odważnych, gotowych do spotkania i dialogu. Będą oni umieli znaleźć właściwe metody budowania społeczeństw, w których każdy jest potrzebny innym, a różnorodność uważa się za bogactwo. Traktatu pokojowego nie pisze się krwią, ale rozumem i sercem.
29 stycznia, przed modlitwą Anioł Pański, papież nawiązał do minionej dwa dni wcześniej 50. rocznicy wyzwolenia więźniów obozu oświęcimskiego. Wskazał, że przypomina ona jeden z najbardziej mrocznych i tragicznych momentów historii.
W Auschwitz, podobnie jak w innych obozach koncentracyjnych, zginęło wielu niewinnych ludzi różnych narodowości, zwłaszcza synowie i córki narodu żydowskiego, skazanego na planową zagładę przez reżim hitlerowski, przeszli przez dramatyczne doświadczenie Holokaustu. Był to przejaw zaćmienia rozumu, sumienia i serca. Wspomnienie tego triumfu zła musi budzić w nas głęboką gorycz i braterską solidarność z tymi, którzy noszą niezatarte znamie tych tragedii. Niestety także w naszych czasach nadal bardzo wiele jest przemocy. Oby Bóg nie dał, byśmy jutro musieli opłakiwać nowe Oświęcimie powstałe w tych latach. Módlmy się i działajmy, aby tak się nie stało. Nigdy więcej antysemityzmu, nigdy więcej arogancji nacjonalizmów, nigdy więcej ludobójstwa. Niech trzecie tysiąclecie stanie się początkiem ery pokoju i wzajemnego szacunku między narodami.
Przed niedzielną modlitwą maryjną w 1995 roku papież wielokrotnie nawiązywał do tematu obchodzonego na jego rozpoczęcie Światowego Dnia Pokoju. Brzmiał on wówczas: kobieta wychowawczynią do życia w pokoju. Kilka rozważań Jan Paweł II poświęcił postaciom kobiet, które szczególnie służyły tej sprawie. Wśród nich uwzględnił zwłaszcza trzy, które już wkrótce potem, w 1999 roku, ogłosi patronkami Europy. Mianowicie Brygidę Szwedzką, Katarzynę ze Sieny i Teresę Benedyktę od Krzyża, czyli Edytę Stein, którą sam beatyfikował, a w 1998 roku miał kanonizować. Mówił o niej na Anioł Pański 26 lutego 1995 roku.
Fu uccisa come tante altre vittime della ferocia nazista.
Została zamordowana podobnie jak tyle innych ofiar nazistowskiego okrucieństwa w obozie w Oświęcimiu. Dla niej, Żydówki wychowanej w tradycjach ojców, wybór Ewangelii, którego dokonała po niełatwych poszukiwaniach, nie oznaczał odrzucenia własnych korzeni kulturowych i religijnych. Chrystus, którego poznała, idąc śladami świętej Teresy z Awili, pomógł jej raczej w głębszym odczytaniu historii swego narodu. Wpatrzona w Odkupiciela, nauczyła się mądrości krzyża, która uzdolniła ją do nowej solidarności z cierpieniami braci. Zjednoczyć się z cierpieniem Boga, który stał się człowiekiem, oddając życie za swój naród, stało się jej wielkim pragnieniem. Przyjęła deportację do obozu i perspektywę męczeństwa z głęboką świadomością, że idzie umrzeć za swój lud. Jej ofiara jest wołaniem o pokój, jest służbą pokojowi.
Jan Paweł II przypomniał, że przyszła święta położyła też wielkie zasługi na polu promocji kobiety. Przytoczył swe własne słowa z orędzia na Światowy Dzień Pokoju, gdzie pisał, że budowa pokoju musi obejmować uznanie i promocję osobowej godności kobiet. Zwrócił uwagę, że Edyta Stein właśnie w tym odegrała wybitną rolę. W latach przed wstąpieniem do klasztoru przez długi czas podejmowała inicjatywy na rzecz uznania praw kobiet, zarówno należnych każdej istocie ludzkiej, jak i w szczególny sposób związanych z kobiecością.
Parlando della donna, sottolineava volentieri la sua vocazione di sposa e madre.
Mówiąc o kobiecie, chętnie podkreślała jej powołanie jako żony i matki, ale zwracała też uwagę na jej rolę we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego i społecznego. Sama dawała świadectwo tej kobiecości społecznie aktywnej, zyskując uznanie jako naukowiec, wykładowca, nauczyciel. Była też ceniona jako myślicielka, umiejąca mądrze i rozważnie wykorzystać dorobek współczesnej filozofii w poszukiwaniu pełnej prawdy o rzeczach, w nieustannym dążeniu do pogodzenia wymogów rozumu i wiary. Pragniemy dziś zawierzyć Najświętszej Maryi Pannie przede wszystkim sprawę zgody i pokoju między wyznawcami różnych religii. Bóg jest miłością i ze swej natury jednoczy, a nie dzieli tych, którzy w Niego wierzą. Zwłaszcza Żydzi i chrześcijanie nie mogą zapominać o swoim szczególnym braterstwie, zakorzenionym w opatrznościowym zamyśle Boga, który kształtuje ich historię.
8 maja 1995 roku papież wystosował przesłanie z okazji przypadającej tego dnia 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wspomina w nim także swą pielgrzymkę do Oświęcimia podczas pierwszej podróży apostolskiej do Polski.
Oświęcim obok wielu innych obozów pozostaje dramatycznie wymownym symbolem konsekwencji totalitaryzmu. W tę 50. rocznicę musimy udać się z pielgrzymką pamięci i serc do tych miejsc. Klękam, powiedziałem w 1979 roku podczas mszy świętej sprawowanej w Brzezińce niedaleko Oświęcimia na tej Golgocie naszych czasów. Dzisiaj, tak jak wówczas, znowu pielgrzymuję w duchu do tych obozów zagłady. Zatrzymuję się przede wszystkim przy tablicy z napisem w języku hebrajskim, aby wspominać lud, którego synów i córki przeznaczono na całkowitą eksterminację, i aby przypomnieć, że wobec tej tablicy nie wolno nikomu przejść obojętnie.
Jan Paweł II podejmuje medytację nad należącymi do tak wielu narodowości ofiarami II wojny światowej.
Z tej medytacji wyłaniają się pytania, od których ludzkość nie może się uchylić. Jak mogło dojść do takiego unicestwienia człowieka i narodów? Dlaczego po zakończeniu wojny nie wyciągnięto z tej gorzkiej lekcji właściwych wniosków dla całego kontynentu europejskiego? W tamtej epoce nie zdawano sobie niestety sprawy, że deptanie wolności stwarza przesłanki niebezpiecznego pogrążania się w przemocy i nienawiści, które kształtują z kolei kulturę wojny. To właśnie nastąpiło. Przywódcy bez trudu skłonili masy do fatalnego wyboru, głosząc mit nad człowieka, prowadząc politykę rasistowską i antysemicką, okazując pogardę dla życia tych, których uznano za nieprzydatnych z powodu choroby czy nieprzystosowania społecznego, wszczynając prześladowania religijne i dyskryminację polityczną, tłumiąc stopniowo wszelkie przejawy wolności przez kontrolę policyjną i manipulację psychologiczną, opartą na jednostronnym wykorzystaniu środków przekazu.
5 listopada 1995 roku, przemawiając na Anioł Pański, papież nawiązał do dokonanego poprzedniego dnia w Tel Awiwie zamachu na premiera Itzhaka Rabina. Rok wcześniej szef izraelskiego rządu otrzymał wspólnie z palestyńskim przywódcą Yasserem Arafatem i z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych, a obecnym prezydentem Izraela Szymonem Peresem, pokojową Nagrodę Nobla za działania na rzecz porozumienia żydowsko-arabskiego. Za nie też Itzhak Rabin został zamordowany przez żydowskiego fanatyka.
Był on sługą swego kraju i wybitnym mężem stanu, ale nade wszystko jednym z czołowych twórców procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Proszę Boga, aby okazał miłosierdzie zmarłemu i zesłał pocieszenie jego bliskim i współobywatelom. Żywię głęboką nadzieję, że to tragiczne i bolesne wydarzenie nie zakłóci w sposób nieodwracalny procesu pokojowego, ale przeciwnie, stanie się dla niego kolejnym bodźcem. Wybór drogi pokoju, którego dokonał nieodżałowanej pamięci premier Rabin, jak sam przypomniał krótko przed śmiertelnym zamachem, i jego ofiara, niech przyniosą oczekiwane owoce pojednania, z którymi cały świat wiąże wielkie nadzieje. Równocześnie ufam, że wszyscy obywatele Izraela oraz wszyscy ci, którzy wraz z premierem Rabinem dążyli do pokoju, będą umieli tak jak on odważnie iść dalej tą drogą. Oto też proszę Boga, dawcę wszelkiego dobra. Pokój, szalom.
Pace, szalom.
Tu Radio Watykańskie, audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.